Zaczynamy trzecią sesję i ostatnią tego naszego spotkania. Ta sesja będzie troszeczkę bardziej praktyczna. Mamy tutaj przygotowane trochę papieru i zaraz zobaczymy, co będziemy z nim robić. W takim razie zaczynamy. Wojtku, oddaję głos.
Tak, będziemy zwijać w kulki, będziemy się rzucać. Będziemy celować jeden drugiego, czyli to, co kochamy w Kościele. Zanim przejdziemy do tego praktycznego wymiaru, to chciałbym się odnieść jeszcze do jednej, dwóch rzeczy, które gdzieś, o które mnie zahaczono podczas przerwy, więc stwierdziłem, że w jakiś sposób odniosę się może też do tych rzeczy. Pierwsze pytanie było, jak odkręcić to wszystko, co jest zakręcone? Jak odkręcić to wszystko, co przez lata było zakręcone i w pewnym kierunku szło. I jak to zrobić? Bo oczywiście, wiecie, są różnego rodzaju kościoły, wspólnoty, które tutaj są reprezentowane. Ja jestem jakby daleki, gdziekolwiek jadę, powiem tak, gdziekolwiek jadę, jestem daleki od prezentowania jakiegoś idealnego modelu, który pasuje wszędzie i który można w danym momencie to w każdym kościele, tylko dlatego, że w Winnicy to działa, to nie, dlatego, że Winnica jest młodym kościołem. My zaczynaliśmy 17 lat temu, jesteśmy w innym sezonie naszego życia, w innym sezonie życia kościoła znajduje się oaza. Więc mówimy o pewnych zasadach, mówimy o pewnym modelu, ale każdy potrzebuje w jakiś sposób zobaczyć, jak to, tą korektę musi wprowadzić do swojego kościoła, do swojego sezonu życia, w którym jest. Wiecie, inaczej się rzeczy wprowadza w kościele, który dopiero co się zaczął, gdzie się kształtują pewne rzeczy, inaczej w kościele, który jest wielopokoleniowy, który już ma swoje lata, który gdzieś jest kolejne pokolenie. Więc jedynie myślę sobie, jak odkręcić to, co jest zakręcone dzisiaj. Więc jeśli pierwszą rzeczą, myślę, która musi zaistnieć, to jeśli chcemy dojść do jakiegoś miejsca, gdziekolwiek, jeśli masz jakiś cel, jeśli powiedziałbym, chcę stąd, z tego miejsca dojść do Rybnika, to nie wystarczy mi wiedzieć, gdzie ja chcę dojść. Ponieważ kiedy wrzucacie jakiś adres, jakieś miejsce docelowe w nawigacji, to pierwszą rzeczą, o którą cię poproszą, to twoją lokalizację. A więc najpierw potrzebują określić miejsce, w którym dzisiaj jesteśmy. I do tego potrzeba często takiego uczciwego spojrzenia, zrobienia inwentarza, określenia miejsca, w którym się znajdujemy jako Kościół. I dopiero kiedy już wiemy, gdzie jesteśmy, w jakim miejscu się znajdujemy, to będzie nam łatwiej dojść do tego celu, który sobie wyznaczyliśmy. Teraz co zrobić, żeby stąd dojść tutaj? Kiedy już wyznaczyliśmy, określiliśmy miejsce, w którym jesteśmy. Ale wiadomo, że to nie jest tak, że ja sam jako lider tam dotrę. Razem ze mną znajduje się multum ludzi, którzy są częścią tego kościoła. Rzecz w tym, że bardzo często jest grupa ludzi, którzy nie chcą się ruszyć z tego miejsca. żeby dotrzeć do miejsca naszego celu, który często jest być albo nie być. Więc co mogę zrobić? Co możemy zrobić? Musimy obrzydzić im to miejsce, w którym dzisiaj jesteśmy. Musimy obrzydzić im to miejsce, w którym dzisiaj są. Musimy pokazać im, dlaczego nie możemy dłużej zostać w tym miejscu. Musimy pokazać im, jakie konsekwencje. Musimy pokazać im, co się stanie za rok z Kościołem, co się stanie za 3 lata, co się stanie za 5 lat i kto pochowa ostatniego. Bo tak się to kończy. Dopóki nie obrzydzimy ludziom miejsca, w którym są, nie będą chcieli się ruszyć. A kiedy już im obrzydzimy, wiecie, kiedy mówię o obrzydzeniu miejsca, nie mówię o tym, że mamy przekreślić wszystko to, co tutaj dzisiaj jest i nie, bo doszliśmy, to jest łaska Boża, to jest jakiś owoc czegoś, więc rozumiecie, my jakby doceniamy miejsce, do którego udało nam się dojść. I pomimo tego, że widzimy pewien obraz Kościoła, przyszłości, do której musimy zmierzać, to musimy uważać, żeby ten Kościół, którego pragniemy, nie stał się wrogiem Kościoła, który dzisiaj mamy. Rozumiecie, co staram się powiedzieć? Nie chodzi o to, żeby teraz atakować Kościół i być jego wrogiem, bo my chcemy tutaj takiego miejsca. Chodzi o to, żeby zrobić zdrową samoocenę miejsca, w którym jesteśmy, żeby zobaczyć, co działa, co nie działa, co potrzebuje zmiany. I to zawsze musi się zacząć od jakiejś grupy ludzi, którzy zgadzają się na to, że nie możemy tu pozostać i potrzebujemy ruszyć do nowego miejsca przeznaczenia i zacząć kształtować tą myśl w życiu całego Kościoła. Ponieważ wiecie, ktoś mi zadał pytanie też podczas przerwy w kontekście słuchania różnego rodzaju nauczań i wprowadzania je w Kościół, skoro to jest od Ducha Świętego. Powiem wam, jako pastor Kościoła, który prowadzę od 17 lat i jako człowiek, który jest w Panu 30 prawie lat, czyli to znaczy, że 13 lat byłem w Kościele, nie będąc pastorem. Dzisiaj jednym z największych wyzwań w Kościele dla pastora jest ukształtować wspólną myśl w Kościele, co było o wiele, wiele prostsze jeszcze 20 lat temu, kiedy nie było internetu. Ponieważ ta kazalnica była tym głównym miejscem, które kształtowało myślenie ludzi w Kościele. I mieliśmy wspólną myśl, łatwiej było wspólnie podążać w jakimś kierunku. Dzisiaj, kiedy schodzimy się w niedzielę, siostra Adela w tygodniu słuchała Kerry Blake'a, siostra Eliza słuchała Błaszkiewicza, siostra Kowalska słuchała Łumaka. Co ty nam tu możesz, pastorze, powiedzieć? W ogóle, pastorze, to powinniśmy służbę Kerry Blake'a wprowadzić. To jest najważniejsza rzecz. Teraz wiecie, co wtedy robimy w ten sposób? Robimy dokładnie to, co malowałem na samym początku. Chcemy wziąć jakąś jedną rzecz, którą dana służba akcentuje i uczynić z tego całe nauczanie Kościoła. Dlatego mówiłem na początku, że nie możemy się sfokusować tylko na jednym drzewie. Musimy widzieć cały las. Budowanie Kościoła, życie chrześcijańskie, to nie jest tylko uzdrawianie. To jest jedno z drzew. Teraz, jeśli uczynisz z tego całość, to, że na przykład Cary Blake otrzymał jakieś szczególne uzdolnienie od Pana Boga w temacie nauczania o uzdrowieniu, chwała Bogu, może przynieść jakiś aspekt objawienia do Kościoła w tym obszarze, ale to nie jest całość. Teraz wyobraźcie sobie pastora, który w niedzielę rozmawia z trzema osobami i każda chce wprowadzać, ta chce wprowadzać, bo słuchała Błaszkiewicza i jego filozofię, ta Cary Blake'a, ta Anny Mendes, ta jeszcze kogoś innego. Jak ukształtować wspólną myśl? Na podstawie słowa, ale oni wszyscy na podstawie słowa. To jest argument, i to nawet nie jest argument, że oni, ja tylko staram się pokazać, że jakby te różne służby akcentują różne rzeczy. Ale Kościół, powiedzmy, musi myśleć szeroko. Kościół musi myśleć szeroko. To nie jest tylko służba Cary Blake'a. A więc, wiecie, z jednej strony to, że mamy różnego rodzaju zasoby w internecie, jest wielkim błogosławieństwem. Z drugiej strony wielkim przekleństwem. Ponieważ w internecie mamy totalny miszmasz. Wszystko znajdziesz i każdy może tam wrzucić cokolwiek chce. Wystarczy, że wpisze chrześcijańskie nauczanie, zatytułuje. I potrzebujemy wrócić do miejsca, w którym zaczniemy doceniać Kościół lokalny, jego piękno, jego podstawowy cel, dla którego został stworzony. I wiecie, choćbyśmy mieli dziesiątki nauczycieli w internecie, to żaden z tych nauczycieli nigdy nie siądzie z tobą face to face, nie posłucha twojej historii, nie odpowie na twoje dylematy. To jest coś, czego nic nie zastąpi Kościoła lokalnego, kiedy face to face możesz swoimi braćmi i siostrami usiąść i porozmawiać. I nigdy nie możemy tego stracić. I prawdziwe uczniostwo nie polega na tym, że tylko słucham wykładów z internetu. Prawdziwe uczniostwo znaczy interakcję z prawdziwymi ludźmi tu i teraz. Prawdziwe uczniostwo oznacza, że razem coś tworzymy, razem coś budujemy, razem i w tym wszystkim się ranimy. Bo widzicie, kiedy nie masz styczności z tym kimś, kiedy słuchasz tylko tego kogoś, to mamy tendencję do idealizowania tej osoby. Natomiast z ludźmi, z którymi pracujesz na co dzień, widzisz ich doskonałości, ich słabości, i często to nas zraża, ale dojrzałość, i znowu wracamy ciągle do uczniostwa, do dojrzałości, ponieważ wiecie, ja przez lata musiałem dojrzeć do miejsca w przypadku moich mentorów, moich ojców duchowych, ludzi, od których się uczyłem. Odkryłem jedną rzecz, że za każdym razem, kiedy się do nich zbliżałem, mogłem zobaczyć, że mają rysy na charakterze, których wcześniej nie widziałem. I miałem opcję albo się zgorszyć tymi rysami, albo zobaczyć, że wszyscy mamy rysy. I dalej czerpać z daru łaski, który jest w tym człowieku. A jesteśmy tak powywracani, tak powykręcani po prostu internetem, że mamy tendencję do narzekania na wszystko to, co jest w realu. Ponieważ w internecie wszystko jest idealne. Jeszcze jak słuchamy jakichś, wiecie, sprawdzonych, wiarygodnych nauczań ludzi, którzy mają służby, chwała Bogu, ale czasami jestem przerażony, że wierzący po prostu słuchają bardziej gostka, którego nigdy w realu nie spotkali i nie spotkają, nie wiedzą jak żyć, jakie ma życie, jak się prowadzi, ale kupił kamerkę, postawił w kuchni i nagrywa się i teraz jest idolem po prostu. Coś jest nie tak. Kiedy mówimy o modelu Jezusa, uczniowskim modelu Jezusa, w to zawsze byli zaangażowani bezpośredni ludzie, których mogę dotknąć, z którymi się mogę poszturchać, pościerać. Ale Franek jest prawdziwy. Dlatego potrzebujemy łaski, która będzie nas uzdalniać do tego, że czasami sobie przebaczymy i tak dalej, ale dalej będziemy podróżować. To nie jest łatwe, wiecie, ale do takiego właśnie, do takiej podróży zaprasza nas Duch Święty. Że wystawiamy się. Wystawiamy się. C.S. Lewis kiedyś powiedział, że kochać oznacza wystawiać się na zranienie. Że nie ma innej opcji. Jeśli chcesz kochać i być kochanym, zawsze będziesz zraniony. I oczywiście masz opcję. Możesz schować swoje serce do szkatuły. Ciemnej szkatuły, w której nikt cię nie zrani. I tam to serce pozostanie i będzie stawać się coraz to ciemniejsze i coraz to twardsze, aż umrze. Więc mamy opcję. Możemy żyć w jakimś iluzorycznym, wyimaginowanym świecie internetowym, mając swoje doskonałości, z którymi nigdy się nie otarliśmy, nie spotkaliśmy, nie pokłóciliśmy. Albo możemy po prostu podróżować wspólnie z prawdziwymi ludźmi w swoim kościele, widząc różne rysy na charakterze tych ludzi, ale rozumiejąc, że sami też je posiadamy. No, to tak, mam nadzieję, że w jakiś sposób odpowiedziałem na pytanie. A więc obrzydzamy, pokazujemy, że nie możemy dłużej pozostać. I naprawdę, to jest rolą liderów. Liderzy zawsze powinni widzieć trochę dalej. Coś, czego ludzie nie widzą, nie muszą widzieć. Dlatego liderzy potrzebują pokazać, co się stanie za 2 lata, jeśli my dzisiaj niczego nie zrobimy. I kiedy już będziemy obrzydzać, to jednocześnie musimy zacząć wyznaczać na tej drodze praktyczne cele. I chciałbym, żebyśmy teraz popracowali w grupach. Wiem, że to będzie jakby, bo to nie są same osoby, tylko z Oazy, więc może to być czasami wyzwaniem, ale niektóre grupy są stricte oazowe. Więc gdyby można było teraz, nie wiem, Franku, jakbyś mi pomógł porozdawać te kartki. I chciałbym, żebyśmy przeszli i uruchomili się troszkę w naszym myśleniu. To jest, wiecie, to jest ćwiczenie. To jest ćwiczenie. Tak i bardzo proszę, gdybyście mogli teraz po prostu napisać sobie, zrobić sobie taką tabelkę, tak jak tutaj wymalowałem na tablicy. Pierwsza rubryka to jest działanie. Następnie kto. Kto jest odpowiedzialny za to? Kolejna rubryka to jest jakie praktyczne kroki, takie kamienie milowe. I na końcu, jaki wpływ to będzie miało na Kościół? Co to spowoduje w Kościele? Teraz wyobraźmy sobie, weźmy może że punktem odniesienia do wypełnienia tej tabelki jest hasło potrzeba kultury, stworzenia kultury uczniostwa w Kościele. Tak? Czyli potrzeba stworzenia kultury uczniostwa w Kościele. I teraz, jakie działania możemy przedsięwziąć, żeby zacząć tą kulturę kreować? Kto będzie odpowiedzialny za realizację tego? Ponieważ jeśli nie wyznaczymy kogoś, wiecie, to jest ćwiczenie, chcę pomóc, jak możemy pracować praktycznie. Czyli jeśli nie ustalimy, kto będzie za to odpowiedzialny, to się rozjedzie. Musi być osoba, która to będzie weryfikować, czy my coś z tym robimy. Czy to jest tylko fajne hasło, które żeśmy wypisali i postawiliśmy na półce. A więc kto jest odpowiedzialny? Następnie, jakie takie praktyczne kroki musiałyby się zadziać, żeby to działanie, ten plan to się zrealizowało? Takie wiecie, milowe, kamienie milowe. I na koniec zastanówcie się, jakie to działanie będzie miało pozytywny wpływ na Kościół. Co się zmieni? Jaki sposób to będzie oddziaływać na Kościół? A więc spróbujcie wspólnie zastanowić się, popracować nad tym, jakie działania można przedsięwziąć, żeby zacząć tworzyć kulturę uczniostwa w Kościele, a jeśli jest, to w jaki sposób możemy podnieść jeszcze bardziej kulturę uczniostwa w naszym Kościele. Myślcie szeroko, bądźcie kreatywni. Pamiętajcie o tym, co mówiliśmy. Okej. I co, jak wam poszło? Jak... Było gorąco? Łatwe zadanie? Ciekawą rzeczą, wiecie, na pewno było zobaczyć, jak różne osoby, które są też w różnym miejscu, jak myślą i o jakich rzeczach myślą. To jakby potwierdza tylko to powiedzenie, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Trochę inaczej myślą ci, którzy są w ścisłym przywództwie, inaczej patrzą na te zagadnienia, inaczej ludzie, którzy mają gdzieś tam, są w innym miejscu odpowiedzialności. I to jest naturalne. To jest naturalne, bo mamy różną perspektywę na rzeczy. Wiecie, ideą, powiedzmy, tego ćwiczenia nie było znaleźć teraz to właściwe, cudowne rozwiązanie i nie było też jakby odpowiedzi według klucza. To ćwiczenie miało za zadanie uwolnić w nas pewnego rodzaju myślenie. Bo tak długo, wiecie, jak długo rozmawiamy o rzeczach, sobie o nich rozmawiamy, ale moment, w którym potrzebujesz spisać tą myśl, to moment, w którym musisz ją sprecyzować. Kiedy zaczynasz ją precyzować, to nagle zastanawiasz się, czy rzeczywiście o to mi chodzi. A więc chciałem pokazać przez to ćwiczenie, w jaki sposób my praktycznie możemy i potrzebujemy realizować te rzeczy, żeby takie seminarium, powiedzmy, nie stało się kolejnym odhaczonym seminarium w roku 2022, pomyślmy, jakie będzie kolejne. Więc pytanie jest, co możemy z tym zrobić praktycznie. Niektóre grupy, albo większość grup, bym powiedział, mocno przeduchawiała niektóre rzeczy. Czasami brakowało praktycznego wymiaru tych działań. No ale to my, Zieloni Świątkowcy, jednak mamy tą tendencję do przeduchawiania. Natomiast wyzwanie się pojawia, kiedy potrzebujemy właśnie określić konkretne działanie, osobę, która jest odpowiedzialna, Już nie dopisywałem tam rubryki typu do kiedy chcemy to zrealizować. Czyli na przykład do grudnia 2023, a nie 2036. I wiecie, nagle po prostu widzicie, że to się zaczyna, no, że coś się dzieje rzeczywiście. Że coś się dzieje. Nie wiem, czy ktoś z was chciałby może, chciałby, jakaś grupa chciałaby przedstawić swoją tutaj, owoc swojej pracy. Nie wiem, czy tutaj rękę widziałem dźwigniętą, tak? Tak? Tutaj? Nie? No dobra, co? Nie, tak mi się odbywało, że ktoś tutaj dźwignął rękę, więc...
Okej, okay, to... My mamy jakby takie, nie wiem, czy mam to właśnie wywiesić? Czy... Dobrze, mam nadzieję, że nic nie pomieszam. Ale my jakby w naszej pracy skupiliśmy się na takich dwóch głównych kategoriach. No i jeszcze jedną z tych dwóch podzieliliśmy na pół. Czyli jakby dwie takie odnogi. I pierwszym jakby naszym takim... działaniem, które mogłoby doprowadzić do jakby rozwinięcia tej służby uczniowskiej, jest wyłonienie liderów odpowiedzialnych za proces uczniowski. Czyli jakby jest Kościół, no i gdzieś tam osoby, które się tym zajmują, czyli wyznaczyliśmy pastora i starszych, typują, modlą się o właśnie osoby, które gdzieś jakby ten za kolejne procesy będą odpowiedzialne, czyli typujemy takich jakby liderów dojrzałości, można to tak nazwać. I tutaj jeszcze jakby dodatkowo cały zbór wspiera w nas w modlitwie, żebyśmy wytypowali dobre osoby. No i tutaj jakby praktyczne działania to jest właśnie ta modlitwa, która już wcześniej jest opisana, rozmowa z ludźmi, czyli z tymi potencjalnymi kandydatami. Następnie jest przedstawienie potrzeb służby i jakby opowiedzenie o jakby całym tym procesie, jak starsi i pastor to gdzieś tam mają w swojej wizji. No i ostatnim jakby takim procesem jest ujednolicenie planów, czyli gdzieś takie praktyczne działania, jak mogłoby to wyglądać. Czyli no jakby nie określiliśmy dokładnie, czy byłby to powiedzmy jakiś skrypt, czy plan działania, ile spotkań mniej więcej, o jakich tematach. Natomiast jakby takie wspólne ujednolicenie planów. No i jaki wpływ miałoby to na Kościół? No to stworzylibyśmy przez ten proces fundament do jakby początku przeprowadzenia procesów uczniowstwa. Czyli kładziemy fundament, znajdujemy ludzi, którzy opiekują się potem procesem uczniostwa. No i właśnie mamy tutaj ten następny proces podzielony na jakby dwie odnogi, na dawno nawróconych, czyli osoby, które już jakiś czas są w Kościele, a potrzebują po prostu takiego przebudzenia i właśnie wsparcia. I osoby nowo nawrócone, czyli takie świeżaki. No i za ten proces byliby odpowiedzialni liderzy, którzy byli wyłonieni we wcześniejszym etapie. I tutaj tak, ci liderzy opiekują się starszymi ludźmi, którzy już są w Kościele. I tak, tak, osoby, które już są jakiś czas w Kościele i mamy tak, takie praktyczne działania, to jest rozmowa jeden na jeden, żeby przede wszystkim jakby odnaleźć potrzeby tych osób, w jakim momencie się znajdują, czego potrzebują, gdzie chcą dojść w swoim życiu. Potem jest tak, przeprowadzenie procesu uzdrowienia, odnowienia? Nie, uwolnienia, tak. Czyli praktyczne działanie, gdzie tam ci ludzie, którzy już jakiś czas są w Kościele, gdzie się potracili, gdzie zostali zranieni, jakoś starają się ci liderzy właśnie pomóc tym osobom w modlitwie czy w jakichś takich konkretnych działaniach i jednocześnie uposażają do aktywnej służby w Kościele, czyli też nie zapominamy o tym, że po uzdrowieniu, po odnowieniu wypychamy tych ludzi do dalszego działania. Czy to jest jakby służba, czyli właśnie tworzą się nowi liderzy, czy jest to jakakolwiek inna służba w Kościele, po prostu wspominamy o tym, że jest to niezbędne do dalszego działania Kościoła. No i tutaj właśnie wpływ na Kościół to jest tak, zapobieganie kryzysom, czyli to, o czym pastor mówił, że zapobiegamy pożarom, nie gasimy ich, tylko zapobiegamy. Potem jest wzrost duchów wierzących i stały i mocny fundament, czyli osoby, które już jakiś czas są w Kościele, po prostu umacniają się, żeby dla nowych osób tworzyć po prostu stały i jeszcze mocniejszy fundament. No i teraz przechodzimy jakby do drugiej odnogi, tego drugiego etapu, czyli osoby nowo nawrócone i tutaj również opiekują się nimi liderzy, wcześniej już wybrani. I tutaj mamy odnalezienie, czyli szukamy osób, które jakby są zainteresowane całym procesem, są to rozmowy jeden na jeden, podstawy wiary, czyli to, o czym pastor też wcześniej wspominał, że też musimy znaleźć odpowiedni sposób, jak z takimi osobami rozmawiać, czy to jest jakby podstawy od podstaw, czy gdzieś to jest tam już mniej więcej obeznane i trzeba sobie coś jeszcze dopowiedzieć. No i tutaj mamy proces rozwojowy i znowu mamy uwolnienie, uzdrowienie i popchnięcie do dalszej służby. No i tutaj mamy jaki wpływ będzie miało to na Kościół, opieka nad nowo nawróconymi, wzrost duchowy, świadomość. Prawdy i celu. Utworzenie relacji. I głównie też tutaj chodzi o utworzenie relacji w całym Kościele, wspólnoty w całym Kościele.
Dzięki, Olcia. Jeszcze może jedną grupę bym poprosił. Czyli chcecie też przedstawić, tak? To zróbmy w takim telegraficznym skrócie, tak? Żeby to przedstawić. Mhm. Bo chciałbym, żebyśmy zobaczyli, powiedzmy, troszkę, jak różnie myślimy.
Okej, to nasz pierwszy punkt, jeżeli chodzi o tą rubrykę działania, to był ustalenie miejsca, w którym jesteśmy. Mówimy o Kościele, czyli... Nie, ona jest za duża, ta kartka. No i to jest rola głównie przywództwa, jakkolwiek rozumianego. Każda grupa, każdy Kościół może go rozumieć inaczej. Jakie praktyczne kroki, to w tym procesie tutaj jest też trochę ważne zaproszenie kogoś z zewnątrz, spotkania modlitewne, posty i tak dalej. To jest ten moment, gdzie można ustalić to miejsce. Wpływ, jaki to będzie miało na Kościół, przyniesie to świadomość potrzeby zmian, ból i niewygodę czasami. Drugi punkt to było określenie praktycznie i konkretnie wizji celu. To też ogólnie było wpisane tutaj rola przywództwa. Praktyczne kroki, pokrótce przedstawienie wizji i też nauczanie w tym kierunku. Wpływ na Kościół, kolejne turbulencje, jakkolwiek je rozumieć, bo to przynosi jakieś poruszenie w Kościele i uchwycenie wizji. Następny punkt to współpraca tych, którzy przynieśli tą wizję, czyli przywództwa z liderami. No i tutaj też, no powiedzmy, to jest rola przywództwo. Kto to? Przywództwo łamane przez liderzy. Nie mamy tu łamane. Przywództwo mamy wpisane. Jakie praktyczne kroki? Delegowanie odpowiedzialności, nadawanie autorytetu, relacje z liderami, wpływ, aktywnienie liderów, rośnie świadomość Kościoła w tej kwestii. Następne działanie było wpisane, praca służb, czyli tu już przenosi się ciężar pracy bardziej na liderów w kwestii prowadzenia ludzi w uczniostwie. No, czyli właśnie jakie praktyczne kroki, to oni już bardziej przejmują rolę przygotowywania i prowadzenia w uczniostwie członków Kościoła. Wpływ w służbach i taki ogólny wpływ na Kościół to ożywienie Kościoła. I dalej jeszcze zdążyliśmy tylko wpisać jedną z konkretnych takich rzeczy, no to powołanie duchowych rodziców i innych służb, jakkolwiek, no i innych nowych służb, które mogłyby w tym pomóc. To jest tyle.
Dziękuję bardzo. Z jednej strony podobne, z drugiej strony różne, prawda? Czy ktoś miał rację, ktoś nie miał racji? Nie. Po prostu patrzymy na tą samą rzecz troszkę z innej perspektywy. Widzimy troszkę inne rzeczy z miejsca, w którym każdy z nas się znajduje. Każdy z nas też ma troszkę inny sposób wyrażania, tworzenia. Tutaj wyraziliście to w taki sposób, tutaj w taki sposób. Każda grupa dotknęła jakiegoś aspektu bardziej lub mniej. Ważne, żebyśmy zobaczyli, po pierwsze, że to nie jest łatwy proces. Żebyśmy zobaczyli, że on będzie wymagał, że tak powiem, przedefiniowania pewnych rzeczy w Kościele. I cóż, no, myślę, że fajnie by było, gdybyście te swoje, że tak powiem, prace zostawili też tutaj pastorowi, żeby mógł sobie zerknąć, bo to zawsze jest pomocne, takie ciekawe, zobaczyć, jak ludzie w Kościele myślą, co widzą. Więc można sobie z tego, powiedzmy, skorzystać. No i tak jak powiedziałem, można, wiecie, rozbudowywać tego typu ćwiczenia, dokładając kolejne elementy. Moglibyśmy oprócz tego, do kiedy, to moglibyśmy jeszcze dołożyć kolejne tabelki typu, czy to działanie będzie wymagało wysokich środków, czy też niewielkich środków finansowych. Tak? Uwzględniając budżet Kościoła. A więc uwzględniamy kalendarz Kościoła, uwzględniamy budżet Kościoła. I nagle jakby to zaczyna nabierać jakiegoś, wiecie, kierunku. Widzimy, gdzie to wszystko wsadzić. No i to nie jest jakby jakiś wyczerpany model. To ćwiczenie ma tylko za zadanie uruchomić coś w was, pokazać, jak można rzeczy tworzyć, jak je można robić, jak wspólnie można pracować nad różnego rodzaju zagadnieniami. Dzisiaj tematem było akurat uczniostwo, ale być może większą potrzebę widzicie w jakimś innym temacie, który jest potrzebny teraz w Kościele. Równie dobrze można ten sam model zastosować w współpracy, tworzenia, przyglądania się, analizowania, określenia miejsca, w którym jesteśmy w tej dziedzinie. Więc chcę, żebyście po prostu złapali to, że tu nie chodzi o jakąś sztancę, nie chodzi o jakiś klucz teraz do... To można stosować w szerokim znaczeniu w Kościele, w różnych obszarach. Ale uczymy się myślenia wtedy. Uczymy się myślenia, uczymy się kreatywnego myślenia, uczymy się praktycznego myślenia. Ktoś mógłby powiedzieć, no ale to nie wiem, to w firmie jesteśmy, czy... No nie jesteśmy, ale pewne elementy prowadzenia ludzi niczym się nie różnią. Po prostu to są zasady prowadzenia ludzi. I im większy Kościół, to zauważycie, że te rzeczy tym bardziej muszą być poukładane, że coraz mniej takiego spontanu może być, a działania muszą być określone, żebyśmy wiedzieli, dokąd zmierzamy i kto jest odpowiedzialny, kto jest potrzebny za to i za tamto. No, więc tyle chyba ode mnie. Nie wiem, oddaję już chyba tutaj mikrofon prowadzącemu dzisiaj Frankowi. Dziękuję wam bardzo.